Jest 10:33, pora na program gospodarczy w Radiu Gdańsk. Ludzie i pieniądze. Dzisiaj środa, więc wydanie poświęcone bardziej gospodarce morskiej, temu, co się dzieje w portach, w stoczniach i temu także, jak dojechać do tych portów i stoczni. A w studio Radia Gdańsk Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo, i Jerzy Uziębło, klaster transportowo-logistyczny. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Wczorajsza Rzeczpospolita poświęciła bardzo dużo miejsca planowi inwestycji drogowych, tytuł Drogi znów w budowie. No i to, o czym pisze Rzepa, wygląda bardzo obiecująco. Oddanie między innymi w najbliższy piątek kawałka drogi ekspresowej S7 między Nidzicą a Napierkami to, co chyba nam na Pomorzu może się wydawać bardzo ważnym przedsięwzięciem, ale jeszcze ważniejsze, zapowiedź szeregu inwestycji. Jeszcze w czerwcu mają zostać rozpisane przetargi, podpisywane umowy, między innymi przetarg na 80 km autostrady A1 między Piotrkowem a Częstochową. To jest ten kawałek zwany Gierkówką, gdzie się jedzie no niby wygodnie, ale tak naprawdę od standardu autostrady do takiego standardu dużo brakuje. Panowie, uważacie, że te inwestycje drogowe będą miały bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w portach, na cały system transportowy? Czy to są ważne zapowiedzi?
No ja uważam, że rzeczywiście jest to niezwykle istotne, żeby dokonać tych inwestycji, zakończyć je, zwłaszcza że planowało się to wykonać dużo, dużo wcześniej. Z tego, co pamiętam, pierwszą datą, która mówiła o uruchomieniu pełnym A1, to był rok 2008. No teraz mamy 2017 i cieszymy się z tego, że będzie podpisany właściwie już ten odcinek bardzo istotny pomiędzy Piotrkowem a Częstochową. Kto jeździ tamtędy, wie, jak trudno się podróżuje, ale z drugiej strony, jak przejrzałem cały program budowy dróg szybkiego ruchu i autostrad, no wydaje mi się, że te inwestycje są bardzo, bardzo zaawansowane. Ja z własnych obserwacji wiem, że taka szybka droga wyzwala nie tylko inwestycje transportowe, ale również logistyczne, składowiska. W ogóle jest to jakby kręgosłup, który otacza się potem takimi naroślami, które owocują miejscami pracy. Ja sądzę, że przykładem takiego traktowania drogi jako tej inspiracji do biznesu jest chociażby obwodnica Trójmiasta, której inwestycje właściwie wypełniają praktycznie już całą długość obwodnicy.
Tak, kiedyś były puste odcinki, w tej chwili praktycznie każdy kawałek miejsca zajęty. A z punktu widzenia firmy logistycznej takiej jak ATC Cargo, te inwestycje, które są tutaj zapowiadane, o których pisała Rzeczpospolita, to są ważne czy tak naprawdę drugorzędne?
No ja nie odważyłbym się sformułować tezy, że te inwestycje nie są ważne. Bo oczywiście to, z czego głównie żyjemy i co głównie robimy, to morze, z którymi jesteśmy związani, z gospodarką morską od pierwszego dnia działalności jako ATC Cargo. I oczywiście to są bardzo pocieszające informacje, będą usprawniać transport, ale czy to jest najważniejsze dla nas, dla gospodarki morskiej? Szczególnie dla tego obszaru, który się dzieje w polskich portach. Otóż wydaje mi się, że nie jest to najważniejsze. Ja obserwuję od wielu, wielu lat, w zasadzie od 20 kilku, brak jakiejkolwiek jednolitej strategii i działań kompleksowym na pewnym poziomie dokładania poszczególnych klocków. Otóż co mam na myśli? No co z tego, że będziemy mieli całą siódemkę oddaną, tak, że będzie mniej korków? Jeżeli, biorąc pod uwagę, że od 20 kilku lat, na przykład sektor kontenerowy rośnie średnio kilkanaście procent rocznie. Oczywiście były roczniki słabsze, był
kryzys
rocznik,
9
tak,
lat temu,
ale średnio
tendencja jest dobra.
Tendencja jest około tam 15 pewnie procent rocznie, gdybyśmy to wszystko zliczyli. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to, co tutaj przez nasze porty przechodzi, to jest tam około, nie wiem ile w tym roku będzie, przeszło 2 miliony TIU, prawda? No to jeżeli wyobrazimy sobie sytuację za kilka lat i ten kilkunastoprocentowy wzrost w polskich portach, załóżmy, że on będzie niezahamowany jakimiś zewnętrznymi czynnikami, to nawet najdoskonalsze polskie drogi nie będą w stanie znieść tych potoków ładunkowych, które będą nimi musiały się poruszać.
Odpowiedzią jest kolej?
Tak, to znaczy odpowiedzią jest szeroko ujęty intermodal. Dzisiaj w Polsce możemy rozmawiać tylko i wyłącznie o kolei, z uwagi na to, że no, rzeki mamy niespławne, więc możemy rozmawiać tylko o kolei. I pocieszające z jednej strony jest to, że bodajże 2 lata temu już około 50% ładunków skonteneryzowanych z polskich portów opuszczało terminale drogą i przejeżdżało drogą kolejową, ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to jest szczyt możliwości z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne, na to, co się wydarzyło na rynku morskim, na alianse, na to, że dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o najważniejszy kierunek, czyli ruch dalekowschodni, praktycznie monopolistne w postaci DCT. I wydaje mi się, że te drogi są bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale bez pewnej strategicznego. Niestety tutaj biznes sam nie jest w stanie, moim zdaniem, sprostać pewnym wyzwaniom. Bez strategicznego podejścia do tego, co się będzie działo w następnych latach w portach polskich, jak te ładunki mają przyjeżdżać, jak mają wyjeżdżać, jaka będzie atmosfera wokół tego, to wybudowanie najdoskonalszych dróg nie rozwiązuje do końca naszych problemów branżowych.
A te inwestycje kolejowe, które też są zapowiadane, częściowo są realizowane, na przykład trasa Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia, to tak naprawdę za późno, bo to wszystko będzie gotowe za kilka lat dopiero.
To znaczy, oceniać można, że za późno, ale dobrze, że się to robi, bo jeśli każdy dzień zwłoki, to jest jeszcze jakby wydłużenie terminu, a niezwykle dla Gdyni szczególnie jest ważna ta trasa, ta kościerzyńska, bo ona naprawdę pozwoli na pełne wykorzystanie portu Gdynia, łącznie z ładunkami niebezpiecznymi. Ale wracając do tematu, ja tu się zgodzę z panem prezesem, dlatego że drogi, one rozwiązują problem turystyki, natomiast nie rozwiązują problemu transportu. I cała ta rzecz opiera się właśnie na tym transporcie multimedialnym, żeby wykorzystać wszelkie środki transportu, bo przy rozwoju, to co pan wspomniał, konteneryzacji, my zatkamy się tutaj już na wybrzeżu, bo nie ma tego odejścia. Początek
samo tego połączenie portów z zapleczem będzie kłopotem, tak?
No więc mówi się dużo, szczególnie w dobrej sytuacji jest Gdańsk, który może być tworzyć ten zewnętrzny port i ma stosunkowo dużo miejsca na infrastrukturę transportową, wszelkiego rodzaju, kolejową czy
i poza składową, tym, całe zaplecze.
Całe, tak? Zaplecze. Natomiast Gdynia jest, jak wszyscy wiedzą, portem bardzo zwartym, bardzo zamkniętym i bardzo trudno jest wywozić, a są w sumie dwa porty kontenerowe, które też mają spore przeładunki. Następna rzecz, która ja, powiedzmy, jestem, zawsze mnie niepokoi, bo my, ciesząc się z doskonałych dróg, zapominamy, że drogi to nie tylko z wybrzeża prowadzą na Śląsk i do krajów na południu Polski, jak Słowacji, Czech czy Węgier, ale również powstaje konkurencja, że część tych towarów może być wyładowywana w Europie Południowej, myślę o Adriatyku, o portach byłej Jugosławii. I odległość, tak na dobrą sprawę, między Katowicami a Splitem, a odległość między Gdynią a Splitem jest taka sama.
Gdynią a Katowicami.
A Katowicami. W związku z tym na pewno istnieje zagrożenie również oddziaływania, bo przecież nie oszukujmy się, operatorzy liczą pieniądze i wychodzi im, że nie ma co objeżdżać całej Europy po to, żeby wspierać Polskę. Równie można dobrze wspierać poprzez wyładunki na południu Europy. Poza tym nastąpiło to, co pan podkreślił, dysproporcja między rozwojem kolei a rozwojem transportu drogowego. Transport drogowy, według mojej oceny, jest na bardzo wysokim poziomie, jest generalnie w rękach prywatnych. I pokazuje...
Chwalimy się czasem, że jesteśmy liderem europejskim.
To prawda, prawda. Prawda to widać również w organizacjach międzynarodowych, gdzie Polacy odgrywają tam bardzo dużą rolę, nie tylko operując na rynku własnym, ale również w kabotażu na rynkach jakby Niemiec, Francji, wywołując zresztą często uzasadnioną złość.
A proszę powiedzieć, bo bardzo często mówimy właśnie o tej kolei, ale są takie dane dość przygnębiające. PKP Cargo policzyło, że średnia prędkość pociągu towarowego w Polsce to jeszcze niedawno było 26 km na godzinę.
No jest żenada.
Czyli czy tak naprawdę ten postulat, z którym ja się z panami zgadzam, że to powinna być i droga, i kolej, jeżeli PKP Cargo, które ma coraz lepszy sprzęt, które ma jakby ten tabor, wagony, to wszystko jest coraz lepsze, ale jeżeli są takie warunki, czy uwarunkowania też przepuszczanie na przykład ekspresów pasażerskich, jeżeli będzie kolej jeździła 28-30 km na godzinę, to nie jest chyba żadna konkurencja dla samochodów.
To jest prawda. Właśnie Pendolino, które ma być tym takim wybawieniem dla pasażerów, stwarza problemy dla ruchu towarowego. Poza tym przejścia graniczne, szczególnie żenujące przejście pomiędzy Słowacją, temat mi jest znany, 10 lat byłem radcą do spraw transportu i gospodarki morskiej w Pradze i przez 4 lata również odpowiadałem za Słowację. Słowacy sami chcieli zrobić te przejście, żeby stworzyć szansę szybkiego przejazdu. Kia, która chciała wykorzystywać polskie porty do eksportu swoich samochodów produkowanych głównie na Słowacji, była zażenowana, jak zaproponowano, że czas przewozu tych samochodów z Żyliny do Gdańska to jest 48 godzin.
Panie prezesie, w działalności operacyjnej, codziennej rzeczywiście ta niska prędkość polskiego PKP Cargo jest kłopotem, czy jakoś...
Oczywiście, że jest kłopotem, tylko problem polega na tym, że nie jest jedynym kłopotem. Jest może takim bardzo zauważalnym aspektem.
No to jest spektakularne. Tak, mówimy 26 km na godzinę i się śmiejemy.
W statystykach my sporą część ładunków, większość przewozimy z użyciem transportu intermodalnego. Natomiast jest szereg innych ograniczeń, bardzo poważnych.
Jakie najważniejsze?
Otóż dzisiaj to jest na przykład wydolność DCT. Dlaczego mówię tylko o DCT, nie mówię o Gdyni? No bo Gdynia, w czerwcu mieliśmy wpłynięcie do DCT blisko 20-tysięcznika, tak? 20 tysięcy TU, MSC Maja. Dla laików można załadować tam 20 tysięcy, blisko 20 tysięcy małych kontenerów. I teraz tego typu jednostki, które stają się coraz powszechniejsze, one nie są w stanie technicznie po prostu wpłynąć do Gdyni. Z drugiej strony w warunkach bardzo wzmożonej konkurencji, również na rynku shippingowym, armatorzy zaczęli tworzyć alianse. Znaczy doszli do wniosku, że trzeba na tych głównych kierunkach, że trzeba współpracować, bo nikt nie jest w stanie osiągnąć progu rentowności, czego zresztą przykładem była destabilizacja stawek na przestrzeni ostatnich kilku lat, momentami szokująco niskie frachty, na przykład jeżeli chodzi o Far East. I teraz na dzień dzisiejszy, gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, że któryś z operatorów chce stworzyć nowe połączenie kolejowe do jakiegoś punktu w Polsce, to nie jest w stanie tego zrobić. Bo DCT w Gdańsku jest w stanie wypuścić 6-7 pociągów dziennie. Na dzień dzisiejszy to jest koniec. Port w Hamburgu jest w stanie wypuścić 100 pociągów dziennie. Taka jest różnica. Więc...
Nie mówiąc o winie w znaczeniu winy, ale kto za to ponosi odpowiedzialność? To jest kwestia tego, że prywatny inwestor za słabo zainwestował w to zaplecze? Czy może to jest kwestia tego, że od strony publicznej, czy może PKP Cargo, czy PKP Polskie Linie Kolejowe, zabrakło wyobraźni, jaka jest skala przedsięwzięcia?
Panie redaktorze, ciężko mieć pretensje do prywatnego inwestora. No, on kieruje się swoimi kryteriami i ma, dzisiaj właścicielem jest DCT, Australijski Fundusz Emerytalny, który jest w tej inwestycji pewnie na ileś tam lat i na tyle lat, ile planuje być w tej inwestycji, na tyle go ta inwestycja interesuje i najprawdopodobniej, że tak powiem, decyzje i plany są mocno, czy były, bo była zmiana zarządu, mocno ukierunkowane w kierunku realizacji budżetu, tak, i osiągnięcia jak najlepszych wyników, a kosztem, powiedzmy, pewnych możliwości rozwojowych. Z drugiej strony pewnych takich trendów też nie do końca można przewidzieć. Czasami też, mamy do czynienia z klęską rodzaju, ale fakty są takie, że z DCT odpływały statki bez załadunku eksportu. Takie są fakty. Te okoliczności w naszej branży wszyscy znają. Więc mimo tego ciężko mówić w kategorii winy prywatnego biznesu. No, za to, że nie ma z Polski jak wypłynąć z eksportem.
No to jeżeli to jest nie to, prywatny biznes, to powinien samorząd wojewódzki bardziej zadbać, PKP Polskie.
Ja uważam, że
kolejowe.
To jest kwestia strategiczna dla państwa. Strategiczna. I to są obszary bardzo newralgiczne. I niestety... O ile moje poglądy jako przedsiębiorcy, jako obywatela są bardzo liberalne w kwestiach ekonomicznych, no to niestety są obszary, w których państwo powinno bardzo mocno ingerować. I po pierwsze, nie powinna mieć miejsca sytuacja taka, że mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o te ruchy kontenerowe dalekiego zasięgu, które są najważniejsze, mówię tutaj o rynku azjatyckim, że mamy praktycznie monopol jednego operatora, a prawnie tego monopolu nie ma, bo jest Gdynia, ale natomiast nie jest w stanie przyjąć technicznie takich jednostek, które przyjmuje dzisiaj Gdańsk.
I przypomnijmy, terminale kontenerowe w Gdyni są prawie na końcu portu. Trudna dostępność, nie, no, nawigacyjnie
walka,
jest
zresztą
to trudne.
Walka zarządu przez wiele lat pana prezesa Szymborskiego o inwestycje, to pokazuje, że nie ma jakiegoś szerszego spojrzenia u decydentów gdzieś tam. Po pierwsze, nie ma planu. Jeżeli nie jest to tajemnicą, na przykład, że nasz zachodni sąsiad ma całą strategię narodową, polegającą, opublikowaną w internecie, polegającą, mówiąc w skrócie, na tym, iż Niemcy mają być hubem logistycznym, transportowym dla całej Europy i tą strategię konsekwentnie realizują. Wypadkową tego jest to, że w Hamburgu mamy 4 terminale, a nie jeden, które zmuszone są z sobą do konkurowania. Do tego, że największa część połączeń kolejowych europejskich, tych intermodalnych, realizują podmioty, to nie przypadek, niemieckie. Przypomnę tu o pewnym też bardzo ciekawym aspekcie fiskalnym. Otóż swego czasu mówiło się pół żartem, a czasami całkiem serio, o Hamburgu jako największym polskim porcie. Była taka, no, teza
kręciła. Było tak.
Tak, bo tak było. I teraz proszę pamiętać o tym, że 25% cła pobranego towarów importowanych do Unii Europejskiej zostaje w kraju poboru. O, to jest jedna z odpowiedzi, bo nie jedyna, dlaczego tak bardzo zależy niemieckim władzom na tym, żeby polscy przedsiębiorcy odprawiali się w Hamburgu. Z bardzo prostych
potrafią
powodów.
Liczyć.
Potrafią liczyć. Ale skończę moją przydługą wypowiedź już tylko, że nie to jest najsmutniejsze, że tam zostają te pieniądze. Najsmutniejsze jest to, że ja uczestniczyłem co najmniej na kilku spotkaniach na przestrzeni ostatnich lat, gdzie byli przedstawiciele czasami bardzo wysoko sytuowani z Ministerstwa Finansów na przykład, tak, które de facto dzisiaj odpowiada za ten odcinek cła na granicach i tak dalej. I gdy czy ja, czy ktoś z branży informował się o tym, o polityce, o, że jak wpływają ograniczenia na polskich granicach, że przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań w innych krajach i że część tego podatku, bo cło jest de facto podatkiem, tak, zostaje w innym kraju europejskim, to proszę mi uwierzyć, że bardzo często widzieliśmy totalne zaskoczenie. O czym to świadczy? O tym, że tych zjawisk, tych zagadnień nikt nie analizuje.
Z Warszawy do Gdyni i Gdańska zawsze te 330 kilometrów jest. A pytanie już niestety na koniec do pana Jerzego Uziębły. A taka strategia rozwoju transportowa, jak mają Niemcy i o której mówił prezes Jadeszko przed chwilą, my mamy w ogóle szansę? Czy coś, czy trwają prace nad czymś takim?
My nie mamy szansy, my musimy po prostu to robić, bo nie można tak poważnych inwestycji i planów gospodarczych robić poprzez firmy prywatne. Ktoś musi nadawać ton i wytyczać również szanse dla prywatnego biznesu, który w tym całym planie znajdzie sobie swoje miejsce i zarobi konkretne pieniądze. Bo przecież celem, my mówimy prywatny inwestor, ale wiemy o to, że prywatny inwestor nie jest sponsorem jakimś gospodarczym, jest po prostu graczem gospodarczym. I trzeba mu stworzyć warunki, dać mu tak zwaną planszę.
I trzeba stworzyć te uczciwe reguły gry i takie reguły wykraczające poza myślenie półroczne.
I dosyć długo obowiązujące.
I dokładnie tak, dlatego mówię, że więcej niż półroczne. Ja dziękuję panom serdecznie. Przypomnę, Studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo i Jerzy Uziębło z klastra transportowo-logistycznego. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.